Czy brak pasji jest ok? Mam dużo zainteresowań, ale nie wciągam się w coś na 100%. Jak spędzać czas samemu ze sobą? Jak sobie radzisz z ogarnięciem życia? Brzmi banalnie, ale ja nie potrafię, studia, weekendy, praca. Ile kasy na miesiąc idzie na CC? Niedługo z chłopakiem zamieszkamy razem i chcemy kupić Goldena. Czy to normalne, że mężczyźni mniej dbają o podstawową higienę i porządek w toalecie? Jakie wartościowe książki są godne polecenia? Jak nie bać się opinii rodziców? Czy chodzisz do kościoła i czy planujesz ślub kościelny? Czy chciałabyś mieć dzieci, jeśli tak, to kiedy? Jak przestać wstydzić się siebie i zagadać do kolegi ze studiów, który wpadł Ci w oko? Koniec z poważnymi tematami, kochani. Przyszedł czas w końcu na odcinek pod tytułem Luźna pogadanka. Żartuję, będą też poważne tematy, ale będzie znowu tych tematów miks, to znaczy, że będą pytania o Was i na tym przede wszystkim ten nasz odcinek się będzie opierał. Jest faktycznie fajny miks, dosłownie mieszanka wedlowska, bo są tematy bardziej poważne i bardziej błahe, takie wiecie, akurat do herbatki, bo te poważne zostawmy raczej do kawki. Bo jakie cringe'owe zrymowanie. Przepraszam Was, poniosłem po prostu fala, nawet nie wiem jak to określić. Po prostu zapomnijmy, że to się wydarzyło. Zacznijmy sobie ten odcinek tak jak ostatnie te luźne pogadanki, czyli od tego, co u mnie słychać. I co, kochani, psiacierzyństwo po prostu pełną gębą, ale tak poważnie, to powoli wracamy po prostu na dobre tory. Wracam powoli do swoich rutyn. Naprawdę powoli. Powoli to jest słowo klucz tutaj. Powoli, topornie, ale robię te kroki. Po prostu brnę w tej smole, bo to jest naprawdę... Psiacierzyństwo to jest wywrócenie życia do góry nogami. Jeżeli mieliście wcześniej dzieci albo inne pieski, to jakby macie już doświadczenie. Ja tego nie miałam. Ja byłam po prostu goła, zielona i teraz po prostu mam za swoje. Jutro idziemy na siłownię. Znowu mieliśmy teraz tydzień przerwy, kochani. Zrobiłam 3 treningi w tygodniu. Stwierdziłam, no mamy sukces, po prostu powinnam za to dostać jakąś nagrodę. Po czym znowu przez tydzień cały nie chodziłam, bo tutaj coś tam wypadło, tutaj CC, trzeba było siedzieć po prostu godzinami na zewnątrz, bo się boi i po prostu tak to wyglądało. Także powoli do celu, jutro już idę sobie, kochani, rozpisałam swój glow up, naprawdę, jak babcię kocham, stwierdziłam, mam ochotę, wiecie, na zmiany, na wzięcie się trochę bardziej w garść i rozpisałam swoje takie glow upowe cele. W tych celach, moi drodzy złoci, jest zrobienie do końca prawa jazdy. Dobrze mi idzie, bo skończyłam już wszystkie lekcje, które miałam w e-learningu i do tego wszystkie testy, bo po każdej lekcji miałam test. I słuchajcie, zdawałam sobie też, wykupiłam sobie dostęp do platformy z testami, tymi, które już są jakby podczas zdawania prawa jazdy i już kilka razy pod rząd zdałam. Nawet jeden z tych testów na 100%, więc pewnie już w trakcie, jak będę mieć jeszcze jazdy, właśnie praktykę, to też sobie będę te testy rozwiązywać, żeby mieć pewność, że po prostu sobie zdam ten test, ten sprawdzian, że go zaliczę. Tylko, że się wkurzyłam, powiem Wam, bo wysłałam kolejny raz SMS-a. Słuchajcie, ja nie lubię dzwonić, bo raz, że mnie to stresuje, a dwa, że po prostu uważam, że lepiej wysłać maila i SMS-a, jeżeli to jest jakaś prosta rzecz, nie wymagająca spektakularnych wyjaśnień, bo po prostu ta osoba odpisze w czasie, w którym będzie po prostu mogła. Już kolejny raz wysłałam SMS-a do tej szkoły i mi nie odpisują, po prostu ani słowem nie odpisują, nawet na takiej zasadzie, że nie wiem, odpiszemy w poniedziałek, albo nie wiem, proszę zadzwonić, czy cokolwiek. Tylko po prostu jest głucha cisza, gdzie wysłałam tego SMS-a, wiecie, w godzinach pracy tej szkoły. Więc pod tym względem, no, totalnie nie polecam, zdecydowanie nie polecam. Wiem, że nie podałam nawet nazwy, ale podejrzewam, że to w wielu szkołach jazdy tak jest. Ja ogólnie lubię jakiś konkret. Konkret, komunikacja i zadałam proste pytanie, chciałam uzyskać prostą odpowiedź. No nic, niestety będę musiała tam właśnie zadzwonić. Kamil mówi, że pewnie nie mają czasu odpisywać, no ale odpisać na SMS-a to jest szybciej po prostu niż rozmawiać z każdym przez telefon i jeżeli się nie ma czasu na jakiegoś klienta, to się nie bierze tylu klientów. Prosta sprawa. Więc już jestem po prostu gotowa do odbywania jazd. Mam nadzieję, że to też szybko pójdzie, bo już chciałabym mieć to za sobą. Wiadomo, że jakby po zrobieniu tego kursu i nawet zdaniu prawa jazdy ja jeszcze będę beznadziejnym kierowcą, ale już chciałabym po prostu gdzieś tam w takich komfortowych, bezpiecznych miejscach nabierać tej umiejętności, tego doświadczenia, żeby po prostu móc to wykorzystywać później, wiecie, w jakichś życiowych sytuacjach. Ja lubię po prostu załatwiać sprawy, wiecie, szybko, konkretnie, na tyle, na ile się da szybko, bo wiadomo, że nie wszystko da się zrobić szybko, ale na pewno nie lubię się guzdrać. Także mam bardzo dużą nadzieję, że w tym tygodniu już zacznę te jazdy, że po prostu będzie można ruszyć dalej ten temat w przód. A tak poza tym to co? Okres lękowy u CC, o tym Wam nie będę mówić, bo mam cały odcinek po prostu pieskowy, albo on po prostu już był wcześniej, albo będzie następny, troszkę już się pogubiłam, mniejsza z tym będzie, więc ten temat CC-owy zostawiamy. Kochani, oprócz tego próbuję po tej całej aferze, jeszcze w ogóle sięgającej wakacji, przywrócić swoją cerę do stanu takiego, w jakim była, czyli właśnie już takiego fajnego, I powiem wam, idzie mi coraz lepiej. Odkryłam teraz fajny z Basic Lab'a. Kurczę, to się nazywa jakoś taki primer tonizujący czy coś. Bardzo fajne coś. Bardzo fajne, jeżeli macie suchą skórę ściągniętą i potrzebujecie jakiejś takiej warstwy też ochronnej pod dalsze kroki pielęgnacyjne, to naprawdę fajne. Nie pamiętam dokładnie, to się nazywa, ale testuję sobie to już od kilku dni i już po pierwszych użyciach czuję, wiecie, jak nakładam kolejne kosmetyki, to po prostu, że jest taki inny feeling. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle, bo ja się też za bardzo na tym nie znam, ale zaplusowało to. A poza tym, to ja nie wiem, czy wam się chwaliłam, ale byłam u fryzjera, no to już jakiś czas temu, podcinać końcówki i pani mi powiedziała, że mój stan skóry głowy się poprawił, słuchajcie. Więc mamy efekty stosowania kolagenu, mamy efekty stosowania po prostu omega wiesiołka i do tego tej wcierki z, nie wiem, czy wam mówiłam, o tej wcierce, którą stosuję rosołowej, z Grow Me Tender. Nie pamiętam, czego ona jest, z Anvena chyba. Śmierdzi jak rosół, jak babcię kocham. Gorąco jest w czapę po niej, ale widocznie działa, słuchajcie, bo baby hairy pani mi odkryła, także jest jeszcze nadzieja, jest jeszcze szansa. Z innych spraw ciekawych, słuchajcie, to mój glow up właśnie zapoczątkowany zostanie jutro, to jest w poniedziałek, bo stwierdziłam, że jeszcze potrzebuję po prostu sobie odpocząć na tym weekendzie. Jeszcze ta pogoda jest taka, wiecie, już jesienna, ciemno, po prostu cały dzień jest ciemno, jeszcze deszcz pada. Wiem, że trochę się po prostu teraz skarżę, ale ja nie przepadam po prostu za tym okresem i zawsze jest mi po prostu ciężko, wiecie, przestawić się z tego, że jest tak super, że można wyjść na zewnątrz i siedzieć i okna mieć otwarte, wiecie, cały dzień do takiego mroku. Po prostu jest to dla mnie trudne. Wiem, że jest mnóstwo osób, które kocha jesień, wiecie, siedzenie pod kocykiem i tak dalej. Ja do tych osób nie należę. Ja lubię po prostu, jak można wyjść na zewnątrz, jak okna mogą być otwarte. Nie lubię siedzieć pod kocem godzinami, wiadomo, raz na jakiś czas super, ale tak, żeby codziennie po prostu musieć się kisić pod tym kocem, to nie. Ja po prostu kupiłam sobie, słuchajcie, grzejnik dodatkowy, grzeję non-stop. Stwierdziłam, trudno, ja muszę mieć ciepło po prostu. Muszę mieć ciepło, bo zwariuję. Strasznie nie lubię marznąć, naprawdę, a mam tendencję do marznięcia. Czy wiecie, jak się pracuje na siedząco, nie rusza się za bardzo, to już w ogóle się to wzmaga. A propos właśnie mojego glow upu, który zaczynam od poniedziałku, to będziemy testować dietę. Kolejną dietę i pudełkową i powiem szczerze, mam duże nadzieje, bo tam w tej akurat jest możliwość wybierania sobie, wiecie, sami posiłków, konkretnie jaki się chce, nie? Czyli tam się wyświetla, co na śniadanie się z iluś tam opcji wybiera na każdy dzień. I słuchajcie, to tak ładnie wyglądało na zdjęciach. Jak ja to wybierałam, to mi ślina po prostu do tyłka uciekała. Sam się, kurczę, żeby to faktycznie było takie dobre, jak to na zdjęciu wygląda, że jest. Bo to by było super, to by była rewelacja, gdyby to zadziałało, bo kurczę, strasznie mi teraz brakuje po prostu czasu przez natłok różnych rzeczy związanych właśnie z pracą, z jakimiś tam rzeczami do ogarnięcia, wszyscy suchą, z tym, żeby faktycznie poświęcać jej tyle czasu, ile chcemy na to, żeby te posiłki były sensowne, żeby zawsze były i czasami, wiecie, tak, albo nie dojadamy, albo coś właśnie jakieś zamawiane i ja już się czuję taka przeciążała po prostu od tego i czuję, że przydałoby mi się taka rutyna i takie bardziej uporządkowanie, wiecie, tego jedzenia, więc może te pudełka będą zbawienne. Już stwierdziłam, pali licho to białko, bo oczywiście w tej diecie, tak jak we wszystkich tych dietach pudełkowych, które już sobie gdzieś tam obczajałam, nie ma białka, po prostu nie istnieje tam coś takiego jak dieta wysokobiałkowa. Nie wiem, o co chodzi, napiszcie, czy wy po prostu nie potrzebujecie białka, czy o co chodzi. Nie, no bo wydaje mi się, że skoro ludzie by zażądali, chcemy diety białkowej, po prostu żeby tam było tego białka na poziomie 30-35% w górę, jeżeli ktoś potrzebuje więcej, to tak, aby powstała, a nie, wiecie, albo w ogóle tego białka nie ma w posiłku, albo jakieś beznadziejne jakości, gdzieś tam z jakichś pęczków, natki, pietruszki, czy z jakiejś innej maliny. Nie ma takich konkretów, wiecie, ale stwierdziłam, dobra, nie ma tragedii akurat w tych posiłkach, co sobie tam, wiecie, wybierałam w ramach tej diety. Staram się wybrać takie, żeby to białko było, żeby też to nie było tylko na zasadzie, okej, dobra, to mam jedzenie, ale wartości tam nie ma w tym zbyt wiele sensownych. Zobaczymy. Jestem dobrej myśli, mam nadzieję, że się to uda. Byłoby to, nie ukrywam, bardzo wygodne, ale jeżeli się nie uda, to też jestem dobrej myśli, bo ostatnio odkryłam ryby, słuchajcie. Ja przez długi czas nie jadłam ryb ze względu raz, że nie przepadałam, ale teraz się okazuje, że po prostu nie umiałam dobrze ich zrobić, a dwa, że po prostu obejrzałam dokument o oceanach i o morzach i o rybołówstwie i po prostu tak z takich czysto etycznych względów z tych ryb zrezygnowaliśmy w dużej mierze, ale stwierdziłam teraz, że dobra, jest czas taki, jaki jest, można trochę, że tak powiem, podejść luźniej do tych zasad, które gdzieś tam sobie wymyśliłam i trochę podilować z tym, żeby faktycznie zachować taki zdrowy rozsądek w tym wszystkim i jakiś taki sens, bo po prostu zależy mi na tym, żeby jeść faktycznie pełnowartościowo, zdrowo, wiecie, żeby to było fajne, ale przy tym po prostu musi być teraz szybkie, bo no nie mam czasu, żeby, wiecie, stać w tej kuchni tyle czasu, chociaż ja lubię, wiecie, ja lubię domowe jedzonko. Ja wiem, że żaden nigdy catering, żadne pudełka nie dadzą mi tego, co daje mi domowe jedzonko, bo ja mam wtedy takie poczucie takiej pełnego odżywienia, jak sobie sama, wiecie, ugotuję, czy u mamusi na przykład, chociaż to, chociaż wolę sama, powiem wam szczerze, uwielbiam rodzinne takie gotowanie, jedzenie, ale najbardziej mi smakuje, jak sobie sama zrobię. Nie, piszcie, czy też tak macie, że jak sobie sami zrobicie, to nikt wam tak nie zrobi. Jezus, ja zapomniałabym wam powiedzieć, jakie ja brownie zrobiłam, mamo kochana, tutaj po prostu zastęp aniołów spłynął i błagał, żebym jak poczęstowała tym brownie. Naprawdę, kochani, to tak sobie stwierdziłam, jak typowo przed dietą od poniedziałku, nie stwierdziłam, robię brownie. Naszła mnie taka ochota i słuchajcie, zaszalałam. W sensie stwierdziłam, dobra, ryzykuję, niech się dzieje wola nieba, spróbujemy tak zrobić. Ja rozpuściłam czekoladę do tego brownie w kawie. Zaparzyłam w kawiarce sobie kawusie, wiecie, czyli powiedzmy takie espresso. I zalałam to tym espresso czekoladę. Masło roztopiłam, ale nie tylko, bo zrobiłam palone masło. Słuchajcie, Jezus, jak to smakuje. I to palone masło, i to espresso w tym brownie, i jeszcze, słuchajcie, jakby tego było mało, to ja maliny zamrożone jebu dół w to brownie, wiecie, tak przed pieczeniem. I słuchajcie, to jest hit, bo ja żałuję, że nie dałam więcej, bo sobie myślę, nie będę dawać więcej, bo wiecie, tak wodą mi podejdzie czy coś. Tak, gdzie? Słuchajcie, rewelacja. To jest tak dobre, normalnie, bo to jest rewelacja, to jest przepyszne. Jakby wam aniołowie wachlowali język, po prostu stąpali po języku. Naprawdę, jak babcię kocham. Niestety, przepis był jak zwykle robiony na oko. Czy mniej więcej pamiętam proporcje, ale nie wiem, czy to się uda powtórzyć, bo słuchajcie, te maliny, które ja tam w ogóle dałam, miałam zamrożone i jak ja je zamrażałam, to one już były takie bardzo mocno dojrzałe. I to czuć w tym brownie, słuchajcie, że to nie są takie bardzo kwaśne maliny, tylko że one są bardziej mięsiste. I ja się, słuchajcie, boję, że tego się nie da powtórzyć. Ale słuchajcie, jak to się uda powtórzyć, ten sukces, tylko że, no, kiedy ja go teraz powtórzę, jak ja teraz wchodzę w moją healthy girl era? Nie wiem, może na święta. To ja wam dam ten przepis, ale teraz taki dokładniejszy. Ale teraz tak pi razy drzwi. To tam było, użyłam 4 tabliczek czekolady i to była czekolada deserowa. Słuchajcie, najlepsza dla mnie do wypieków. Wiem, że pewnie teraz wszystkie torciary, deserary się za głowę złapią, ale ona mi się naprawdę sprawdza. Z Biedronki Allegro chyba. Ona na dole samym leży. Ma takie oldschoolowe opakowania. I tam to bierzecie tą deserową, słuchajcie. Te 3 tabliczki tej deserowej czekolady ja rozpuściłam właśnie w tej kawie. Tego espresso nie wiem, ile mogło być. Słuchajcie, ze 150 ml 200 i masła było 200 gramów. Nie, przepraszam, 230 jakoś tak, plus minus. I palone masło, wiecie, jak się robi, że się po prostu rozpuszcza i później na takim małym ogniu, aż ono tak się zbrązowieje i taki się orzechowy zapach z niego wydobędzie. Mi się oczywiście trochę przyfajczyło. Trudno, kochani, nic się nie wydarzyło. Jak to masełko przystygnie, to mieszacie razem z tą czekoladą rozpuszczoną w tym espresso. W międzyczasie 4 jajca z cukrem sobie ubijamy. Cukru, słuchajcie, nie wiem ile było, 400 gramów. Było 200 trzcinowego, 200 zwykłego cukru i jeszcze jak macie, to esencję waniliową dajcie, nie żałujcie. Albo cukier, chociaż ten wanilinowy, będzie. I to, słuchajcie, ubiłam na puszystą piankę. Taką, wiecie, żeby ten cukier był roztopiony. Tą masę, tą czekoladową, maślaną, jebu dół do tego. To już wystarczy troszeczkę zmiksować, zmieszać. I słuchajcie, mąki było ile? Nie pamiętam. Z 200, 250 jakoś tak. Słuchajcie, to będziecie na konsystencję widzieli. Ta konsystencja ma być taka, o tak, że tak się miesza, nie? Tak się miesza takim ruchem. Kurczę, nie wytłumaczę wam tego, słuchajcie. Wiecie, jaka ma być konsystencja? Nie lejąca, ale też nie bardzo gęsta. Bo do tego później sobie jeszcze posiekaną czekoladę wrzucacie. Można sobie zostawić właśnie tą jedną tabliczkę, bo nawet półtorej, jak chcecie zaszaleć. I na koniec te mrożone maliny, jak już w blaszce to będzie. Ludzie złoci. Ja kakao nie dawałam, bo nie miałam. I wyszło? Wyszło. Słuchajcie, też przy brownie, no wiadomo, jak chcemy się tam sztuki trzymać, no to trzeba tych proporcji pilnować. Ale to wam zawsze wyjdzie. Słuchajcie, piekłam jakieś, nie wiem, 30 minut w 180 stopniach. Nawet jak będziecie jeszcze lejące to brownie. Słuchajcie, ono wam zastygnie. zastygnie wam, zresztą brownie jak troszeczkę się leje, nic nie szkodzi. Zresztą będziecie widzieli po prostu, jakie brownie zrobicie, takie, ale to po prostu, no rewelacja. Jak babcię kocham, po prostu przyrzekam, bo to było najlepsze brownie, jakie jadłam i ryzykuję stwierdzenie, że to był jeden z lepszych deserów takich wypieków, jakie jadłam. Naprawdę, to jest moje osiągnięcie po prostu tego roku. Kochani, zostawiamy już temat po prostu moich osiągnięć kulinarnych i przechodzimy teraz do waszych pytań. Jak przestać bać się lekarzy? Ciągle myślę, że przy wizycie okaże się najgorsze. Słuchaj, no przede wszystkim to ja ostatnio czytałam książkę, w ogóle na jej podstawie powstał odcinek, a w zasadzie to słuchałam tą książkę, nie czytałam, powstał odcinek, czyli właśnie jak myśleć o sobie lepiej, taki jest tytuł książki i tam był taki fragment na temat tego, że my często, nasz mózg w zasadzie, maskując inne problemy, takie bardziej istotne i które wymagałoby faktycznie rozwiązać, żeby nam się żyło lepiej, maskuje takimi różnymi irracjonalnymi strachami. Właśnie na zasadzie, że pójdę do lekarza i on i tam okaże się najgorsze. I trzeba się właśnie zastanowić, troszkę pokopać głębiej. Jakby co tak naprawdę jest przyczyną tego, nie? Czy moja niepewność siebie, czy może rodzice mi, nie wiem, wmawiali, że lekarze to jest samo zło i że zawsze jak się idzie do lekarza, to coś złego się dzieje. Czy na przykład, nie wiem, babcia poszła i coś tam wyszło złego. Wiecie, trzeba sobie to po prostu najzwyczajniej w świecie zracjonalizować. A jeżeli sami nie jesteśmy w stanie tego zrobić, no to moim zdaniem takie strachy, które są, no wiecie, chodzenie do lekarzy, korzystanie z usług lekarzy, to jest integralna część życia i każdego z nas w mniejszym albo większym stopniu będzie dotyczyła. Więc ja myślę, że takie coś warto wtedy na terapii po prostu przepracować, bo to szkoda się męczyć sobie, po prostu zdrowie niszczyć, bo stres, słuchajcie, to jest najgorsze, co może być. Więc ja bym po prostu w ten sposób do tego tematu podeszła. Bo szczerze mówiąc, ja się z tym nie spotkałam. Ja sama nie przepadam za lekarzami, ale to nie jest na takiej zasadzie, że ja się boję właśnie, że tam coś wyjdzie mi negatywnego czy coś. Ja po prostu nie lubię tego. To wzbudza we mnie, wiecie, taki niepokój, ten szpitalny klimat. No nie przepadam po prostu, czy gdzieś tam, nie wiem, dentysta. Ale wiecie, też nie panikuję, nie boję się, czy nie odkładam wizyty przez miesiące. Ogólnie odkładam różne rzeczy. Nie ze względu prokrastynacji, ale z tego, że przerasta mnie na przykład zadzwonienie, czy nie wiem, umówienie się, czy jakiś tam szereg rzeczy, które trzeba wykonać. Jezus Maria, zawał serca mi to Stasis, nie przestraszała, pszczyknęła mi pod drzwiami. Ludzie, ja mam słabe nerwy, słuchajcie, ostatnio. Naprawdę, ja mam słabe nerwy. Boże, jaką mam sytuację na spacerze z babą, po prostu pies bez smyczy, bez niczego, podbiega do naszej Sisi. I po prostu, ja wiecie, ja miałam jakiś taki gorszy dzień, ja już zresztą opowiadałam tą sytuację, ale ona dalej, słuchajcie, we mnie siedzi. I po prostu to mnie tak rozstroiło, że ja później się mogłam bardzo długo uspokoić. Ostatnio mam właśnie takie momenty, że dzieje się, wiecie, jakaś taka rzecz i ja przez bardzo długi czas później muszę się uspokajać. Nie wiem, czy to jest związane z przesileniem jesiennym, czy co, ale słuchajcie, wracam sobie do medytacji. To jest sukces mój też ostatni. Jeszcze wracając do tego, co u mnie i mam nadzieję, że to pomoże po prostu w tym, bo nie jest to fajne. Słuchajcie, że później, wiecie, cały dzień dochodzę do siebie po jakimś tam piku nerwowym i na przez kolejne dni jeszcze to gdzieś tam rozkminiam i wraca do mnie ta sytuacja i nawet nie, że ja mogłam coś innego powiedzieć, wiecie, czy dlaczego ona się wydarzyła, tylko po prostu sam ten fakt tych dużych emocji, które się pojawiają, nie? Jestem jakaś taka po prostu rozstrojona nerwowo. Ale mam nadzieję, że mój glow up pomoże też sobie z tym, pomoże mi się z tym uporać. No także właśnie wracając do... Widzicie, ja to po prostu jestem taka gaduła. Zaczęliśmy od pytania o tych lekarzy i tutaj po prostu milion tematów dookoła zahaczyliśmy. No, wracając do tych lekarzy, no to właśnie mówię, że ja też nie przepadam. Nie znam też nikogo, kto ma coś takiego, ale słuchajcie, jeżeli też mieliście taki strach, właśnie taki sam, że baliście się, że okaże się najgorsze, jak pójdziecie do lekarza, to napiszcie, jak się można z tym uporać. Albo jak znaliście kogoś czy coś, jak ktoś sobie z tym poradził, napiszcie, czy macie jakąś radę na to. Albo czy właśnie faktycznie warto z czymś takim pójść nawet... Nawet na jedną, jakąś dwie sesje na terapię może akurat pomogą. Zajadam stres. Jak mogę sobie z tym sama poradzić? Potem mam wyrzuty sumienia. Słuchaj, to jest bardzo szeroki i złożony temat, bo zajadanie stresu i takie kompulsywne objadanie się może być jakby składać się na zaburzenia odżywiania. I wtedy to jest bardzo złożony problem i dużo trzeba w związku z tym zrobić. Ale jeżeli to jest takie na zasadzie jakiś ciężki dzień w pracy, no to wracam do domu i zjem sobie na przykład czekoladę albo batona. no to po prostu to jest twój sposób radzenia sobie ze stresem i my musimy sobie jakoś radzić ze stresem, więc to jest twoja umiejętność na ten moment. Te wyrzuty sumienia to jeszcze jakby napędza całość, jest jeszcze gorzej, bo jakby nie ma nic złego w tym, żeby zjeść sobie raz na jakiś czas, czy na codziennie coś dobrego, no po prostu złota zasada 80-20, 80% zdrowa dieta, 20% dieta dla naszej psychiki. Natomiast właśnie robienie sobie wyrzutów w związku z tym może mieć też inne podłoże, ale wracając właśnie do tego stresu, po prostu musimy zdobyć inne narzędzia, które pomogą nam radzić sobie ze stresem. I słuchajcie, to może być medytacja, to może być yoga, to może być jakiś inny sport, spacery, możemy mieć w zanadrzu przygotowane na początku na przykład jakieś inne przekąski, nie wiecie, stricte słodycze, czy burgery, czy jakieś, wiecie, takie, po których mam później wyrzuty sumienia, tylko jakieś takie alternatywne, trochę zdrowsze wersje. Na przykład jak rzucamy się na chipsy, no to na przykład oven baked sobie kupmy, czy jakieś krakersy. Wiem, że krakersy to nie chipsy, ale wiecie, o co chodzi, nie? Żeby było jakieś coś zdrowszego, żeby nie było tej później spirali wyrzutów sumienia, tylko żeby można było przekierować tą energię w jakiś inny sposób. Na jakieś inne zajęcie, na pójście na tańce, na, nie wiem, oglądanie fajnego filmu, na zapalenie sobie świeczki, czy na cokolwiek innego, co sprawi, że ten stres po prostu będziesz umiała rozładować. Więc to się rozbija po prostu o to umiejętność radzenia sobie ze stresem, nie? O to, żeby zdobyć po prostu jakąś inną niż jedzenie. Czy brak pasji jest okej? Mam dużo zainteresowań, ale nie wciągam się w coś na 100%. Słuchajcie, mi się wydaje, że dużo osób nie ma takiej pasji. Ja sama, słuchajcie, nie wydaje mi się, żebym miała taką pasję. Taką naprawdę, że po prostu jest to esencja mojego życia, że idę w to tak all in i po prostu, wiecie, ciągle czytam na jakiś temat. U mnie to jest tak i tak zawsze było na przestrzeni całego życia, że przychodziła do mnie jakaś zajawka i wtedy po prostu całkowicie się w niej zanurzałam najczęściej, wiecie. I to trwało albo kilka dni, albo nawet kilka miesięcy. I chciałam po prostu wszystko wiedzieć na ten temat. Już sobie wyobrażałam, po prostu miałam zajawkę na bieganie, już sobie wyobrażałam, że ja maraton przebiegnę, nie? Co teraz jest dość śmieszne z perspektywy czasu, ale na przykład jak zaczynałam dziergać sobie, to ja już myślałam, że ja sweter po prostu z jakimiś splotami francusko-węgierskimi wydziergam. Nie, kochani, tak też się nie stało. I ja na przykład tak właśnie mam, że łapię te zajawki, a później stwierdzam, nie, to nie jest dla mnie, nudzi mnie to, ale ja nie mam wyrzutów sumienia z tego powodu. W sensie czasami mogę mieć jakąś taką myśl, że no szkoda to porzucić, ale z drugiej strony sobie myślę, no dobra, ale po co mam jeszcze ileś tam czasów to wkładać, skoro mi to nie przynosi frajdy, a nie jest to jakaś taka umiejętność, która da mi cokolwiek w życiu, nie? Na zasadzie, nie wiem, na przykład nauki języka, czy coś takiego. Więc moim zdaniem nieposiadanie pasji jest jakby całkowicie okej. I wydaje mi się, że większość ludzi właśnie jej nie ma, tak jak powiedziałam. Ale fajnie jest, że masz ogólnie jakieś zainteresowania i nie trzeba się w nie wciągać na 100%. Warto po prostu jakieś zainteresowania mieć, żeby się po prostu rozwijać, żeby nasz mózg miał jakąś tam stymulację, żeby coś się fajnego działo. Do tego bardzo pomocnym narzędziem jest regularne czytanie książek i to nie musi być tak, że czytasz, nie wiem, 5 książek w miesiącu, tylko po prostu cały czas masz jakąś książkę zaczętą. Po prostu nie chodzi o to, żeby czytać milion stron dziennie, tylko nawet, o, właśnie siedzisz na kibelku, to zamiast, wiecie, scrollować jakieś pierdoły, to o, akurat sobie czytasz książkę. Po prostu, żeby zawsze jakaś książka była otwarta, żeby właśnie w momencie takiej nudy, czy siedzenia gdzieś tam, nic nie robienia, gdzieś tam na tronie, to otwierasz sobie właśnie wtedy tą książkę, bo jak nie będziesz mieć jej zaczętej, to po prostu nie będziesz jej czytać. A z książek, szczególnie takich rozwojowych, można bardzo dużo inspiracji zaczerpnąć. Czy to do jakichś właśnie pasji nowych, czy jakichś nowych zainteresowań, czy jakieś inspiracje jakąś uzyskać. Także to jest, myślę, że taki fajny sposób na to, żeby gdzieś tam dążyć do znalezienia jakichś fajnych zajawek. Niekoniecznie, że pasji, ale po prostu jakieś tam zainteresowań. Piszcie, czy wy macie jakąś taką jedną pasję, jedną konkretną, która po prostu nadaje sens waszemu życiu i jest faktycznie pasją, czy raczej macie właśnie różne zainteresowania, jedne bardziej topowe, inne takie bardziej z tyłu. Jak to u was jest i czy znacie faktycznie osoby, które mają taką pasję, które są takimi pasjonatami. Widzicie, mi się z pasją kojarzą tacy prawdziwi geniusze, że tak powiem, takie osoby, które idą właśnie, tak jak powiedziałam, all in w coś. Wiecie, ćwiczą na przykład skrzypce gdzieś tam 10 godzin dziennie, tego typu rzeczy. Bo to pasja to jest właśnie dla mnie takie mocne słowo. Hobby, właśnie zainteresowanie to jest takie normalne, dla nas normalnych, zwykłych ludzi. A pasja to już jest właśnie dla malarzy, jakichś takich ludzi, wiecie, którzy chcą osiągnąć mistrzostwo w jakiejś dziedzinie. I mają ku temu predyspozycję, bo jest to dla nich taka, wiecie, zajawka sama w sobie. Jak spędzać czas samemu ze sobą? No to może najpierw zacznę od tego, jak ja po prostu spędzam czas sama ze sobą i najczęściej właśnie czytam. Ja bardzo lubię czytać, więc czytam książki albo sobie oglądam jakieś inspiracyjne obrazki. Ja bardzo lubię oglądać Pinteresta. Czy co jeszcze robię w wolnym czasie tak sama ze sobą? Na przykład gotuję właśnie, jeżeli mam czas, czy po prostu sobie na przykład herbatę zrobię, wypiję tą herbatę. Uwielbiam kawę pić, po prostu sam proces picia kawy, więc ja mogę sobie siedzieć, wiecie, sama ze sobą chwilę i pić kawę. I to mi będzie sprawiało frajdę i to będzie taki moment dla mnie. Lubię też sama ze sobą medytować, bardzo lubię, muszę się do tego jeszcze bardziej zmuszać, ale mówię, już wróciłam, już się bardzo z tego cieszę, także uwielbiam też te momenty, więc to są takie moje sposoby. Ja raczej nie jestem taką osobą, która gdzieś tam, nie wiem, jak czas sam ze sobą, na treningu, mega lubię też na treningu, tylko że wtedy mam, najczęściej słucham czegoś, natomiast słucham sobie jakieś tam audiobooki, na treningu rzadko muzykę, częściej właśnie audiobooki i mam coś takiego, że to muszą być takie, które nie będą mnie zbyt mocno absorbowały, bo ja mam w trakcie po prostu rozkminy jakieś, czy wiecie, gdzieś tam odpłynę myślami. I żeby było tak, że albo nie mam takiego poczucia straty, jak gdzieś tam się odłączyłam na chwilę, albo żeby po prostu sobie cofnąć i wiecie, żeby to tak się na ludzie słuchało. Więc to słuchanie audiobooków i właśnie trening w jednym jest dla mnie bardzo fajne i bardzo to lubię. A jeśli chodzi o to, jak ogólnie spędzać ze sobą czas samemu, to tak naprawdę tak jak chcemy, można spędzać czas ze sobą na wszystkie sposoby, spacerując, właśnie uprawiając jakiś sport, oglądając jakiś film samemu, czy idąc na przykład na kawę gdzieś samemu, po prostu patrząc przez okno, obserwując otoczenie i będąc po prostu tu i teraz w tym momencie, możemy sobie kolorować. Naprawdę tych rzeczy do robienia jest mnóstwo. Możemy po prostu robić wszystko. Przede wszystkim to, od czego musimy zacząć, jeżeli chcemy spędzić czas sami ze sobą, to od wyłączenia social mediów, polecam gorąco, bo wtedy zaczynamy jakby sami myśleć, a nie myśleć przez narzucone nam sposoby albo odtwarzać myśli innych, jeśli wiecie, o co chodzi, wiecie, ktoś tam wrzuci, ale dzisiaj jest zimno i ciemno na stories, to od razu tak mamy gdzieś tam tą myśl, że dzisiaj jest zimno i ciemno, wiecie, tych myśli razy 100 czy tam jeszcze więcej, więc po prostu wyłączamy te social media i mamy przestrzeń do tego, żeby zacząć właśnie samemu ze sobą spędzać ten czas, na jaki sposób chcemy, nawet po prostu siedząc i patrząc w okno. Jak sobie radzisz z ogarnięciem życia? Brzmi banalnie, ale ja nie potrafię, studia, weekendy, praca. Ogarnięcie życia nie brzmi banalnie, zdecydowanie ogarnięcie życia nie brzmi banalnie i powiem szczerze, że w ostatnim czasie właśnie dużo gorzej sobie z tym radziłam, no ja tak trochę zwalam na Sisi, no jest to duży czynnik, zdecydowanie jest to duży czynnik, ale też właśnie dodatkowa zmiana pogody i to, że gdzieś tam jak posypie ci się jedna rutyna, to sypią się następne i później po prostu ciężko, że tak powiem, pozbierać to wszystko do kupy. Akurat taki czas przez ostatnie miesiące był, że tych różnych rzeczy trochę po prostu było. To się akurat właśnie zbiegło z Sisi, gdzie tam w międzyczasie jeszcze remont, wcześniej jeszcze Kamil w szpitalu, później jeszcze moje zęby i po prostu tak się ciągle coś się działo, że ta rutyna i to garnięcie rzeczywistości było dużo trudniejsze. Ale ja przede wszystkim mam już taki, mam wrażenie, moment w życiu, że nawet jak mi się tak strasznie nie chce, to ja po prostu się decyduję i robię to na zasadzie bardziej kierowania się głosem tego dorosłego we mnie niż dziecka, chociaż na ten głos dziecka też sobie daję bardzo duże przyzwolenie, jak czuję właśnie nawet tak jak na tym weekendzie, że potrzebuję sobie odpocząć, mam ochotę zjeść coś dobrego, słodkiego, to po prostu i idę w to, nie? Tylko na takiej zasadzie rozsądnej, a nie żeby po prostu ze skrajności w skrajność. Więc to myślę, że bardzo mocno pomaga. To, co na pewno pomaga w ogarnięciu rzeczywistości, to właśnie rytuały i nawyki, po prostu nawyki, bo nawyk rodzi nawyk i nawyki pozwalają nam zrobić dużo rzeczy w krótszym czasie, bo się tak, wiecie, nie rozgrzebujemy, nie zastanawiamy się to zrobić, tamtego nie robić i tak dalej. Nawyki pozwalają sobie też uporządkować po prostu codzienność na zasadzie wstaję rano, robię to, to i to i zrobienie tych kilku rzeczy, właśnie tych naszych nawyków sprawia, że mamy właśnie takie większe poczucie zadaniowości, ja już o tym mówiłam. No, sporo razy. Mi to daje takie poczucie, wiecie, że okej, no tak już zrobiłam takie rzeczy, to później jakoś to wszystko kręci się szybciej, idzie szybciej. Na pewno pomaga znalezienie czasu na sport po prostu, nawet 15 minut codziennie, chociażby na jakiś spacer, bo to po prostu wydziela endorfiny, wietrzy nam głowę, wiecie, tak przysłowiowo i dzięki temu też jesteśmy bardziej zadaniowi. To, co też pomaga w ogarnięciu życia mi, to priorytety, zastanowienie się, co jest dla mnie ważniejsze w danym momencie. Czy naprawdę tak ważne jest to, żeby zapisywać na liście rzeczy do zrobienia pranie i odmieniać to pranie, czy są po prostu ważniejsze rzeczy, które zrobię w pierwszej kolejności, a te takie mało istotne, albo może nie, że mało istotne, ale po prostu łatwiejsze, nie wymagające tyle siły psychicznej, siły woli, energii zostawię po prostu na te gorsze momenty w ciągu dnia, na te bardziej takie, wiecie, gdzie już tej energii jest mniej. Więc to ustalenie sobie priorytetów, trybu dnia, wiadomo też nie jakiegoś bardzo rygorystycznego, tylko wiadomo takiego, któremu jesteśmy w stanie sprostać, na pewno może bardzo, bardzo w tym pomóc. I to nie jest łatwe, może się tak wydawać, jak gdzieś tam właśnie znowu obserwujemy piękne profile w internecie i wydaje nam się, że to jest właśnie takie proste, takie ładne, kolorowe i że każdy tak może, że z nami coś jest nie tak, że my nie dajemy sobie rady z podołaniem, udźwignięciem i pogodzeniem ze sobą różnych obowiązków i różnych aspektów życia, ale to jest trudne, bo mamy bardzo dużo teraz bodźców, nie tylko właśnie w telefonie, w social mediach, ale ogólnie na co dzień. Mijamy bardzo wiele osób, wiele nowych informacji do nas dociera i to jest bardzo dużo, ewolucyjnie jeszcze za tym nie nadążamy, nasze mózgi za tym nie nadążają, więc też to sprzątanie swojej głowy na pewno może w tym pomóc, właśnie sprzątanie głowy, no to sport, medytacja, czy jakieś takie, wiecie, self-care'owe rzeczy do zrobienia, żeby po prostu była przestrzeń na działanie, a nie tylko na uprzątywanie i, wiecie, szeregowanie tych różnych informacji, które gdzieś tam wpadają do naszej głowy w ciągu całego dnia. Kolejna rzecz, która może pomóc, to przeanalizowanie sobie takiego swojego trybu dnia, sprawdzenie, ile tak naprawdę czasu na co przeznaczamy, ile jest takich luźnych momentów, które przeznaczamy na przykład na właśnie oglądanie, nie wiem, telewizji, czy oglądanie jakichś TikToków i tak dalej. I sprawdzenie każdych tych momentów, wszystkich 15 minut, a nie, że a dobra, tylko 15 minut, coś tam, tylko pozbieranie faktycznie tak przez 1-2 dni takie zrobienie sobie takiego podsumowania i obserwacji, żeby sprawdzić, czy faktycznie my nie mamy czasu na przykład na coś, czy my po prostu trwonimy czas i nie umiemy tym czasem zarządzać, bo jeżeli tak jest, to po prostu musimy się tego nauczyć właśnie nawykami, priorytetami i tak dalej, a jeżeli my nie trwonimy czasu, a i tak nie ogarniamy, bo po prostu mamy na głowie za dużo, to musimy z czegoś zrezygnować, najzwyczajniej w świecie musimy z czegoś zrezygnować i nie jesteśmy w stanie ogarniać rzeczywistości, ogarniać życia w momencie, w którym po prostu rozdrabniamy się na zbyt wiele rzeczy. Jest taka zasada właśnie jednej rzeczy, robienia jednej rzeczy i skupienia się na tej jednej rzeczy przez określoną ilość czasu i poświęcania na tą jedną rzecz właśnie jakiegoś bloku czasowego każdego dnia. I z tej jednej rzeczy, zrobienia tej jednej rzeczy, najważniejszej rzeczy dla nas w danym momencie, będziemy mieć po prostu największe zyski. A z tych najmniej istotnych, najzwyczajniej w świecie rezygnujemy i wtedy jesteśmy w stanie na powrót tą rzeczywistość ogarniać. Ile kasy na miesiąc idzie na CC? Niedługo z chłopakiem zamieszkamy razem i chcemy kupić Goldena. Wiecie co, to ciężko tak określić, ile kasy na miesiąc idzie na CC. Na pewno nie jest to mało, ale nie jest to też dla nas przynajmniej jakaś tam horrendalna suma. Najwięcej pieniędzy wydajemy na weterynarza. I do tej pory wydaliśmy na weterynarza, bo CC i ogólnie szczeniaki mają często różne przygody zdrowotne, więc trzeba się z tym liczyć, że ten budżet dodatkowy po prostu w ciągu każdego miesiąca musi być. To, ile wydamy na psa, jest zależne od tego, na jakim poziomie my tego psa chcemy utrzymywać. To wiadomo, czy my chcemy, żeby on po prostu żył jak najlepiej, czy chcemy, żeby żył spoko, czy chcemy, żeby żył żeby przeżyć, nie? Na jakiejś tam karmie z biedry, na najtańszej. Więc to trzeba jakby sobie tak podsumować. U nas największe wydatki na nią, oprócz weterynarza, to są jakieś gdzieś tam smaczki i tutaj też, no ogólnie są ludzie, którzy twierdzą, że nie powinno się psów tak, wiecie, dosmaczać, bo też te smaczki często nie są tak zdrowe jak karma, którą piesek powinien jeść. Natomiast ze szczeniakami jest tak, że trzeba jakoś trenować po prostu, nie tylko ze szczeniakami. A niestety nasza psinka na zwykłej karmie trenować nie chce, ba, ona na smaczkach też trenować nie chce, więc kupujemy mięcho i też tego mięcha nie idzie jakoś bardzo dużo na nią, więc kurczę, no nie monitorowaliśmy tego, przyznam się szczerze. I w ogóle to jest też kolejna rzecz, którą ja bym chciała zrobić w najbliższym czasie, czyli przyjrzeć się bardziej moim wydatkom, co na co, ile dokładnie wydaję, bo ja ogólnie nie jestem rozrzutną osobą, nie uważam tak o sobie, lubię zakupy, wiecie, wiadomo, jak dużo osób lubię, wiecie, sobie gdzieś tam coś kupić, jakieś promocje wyhaczyć i tak dalej, lubię żyć wygodnie, natomiast nie jestem osobą rozrzutną i nie wydaję na pierdoły, często na przykład, nie wiem, nawet jak wchodzę, gdzieś jakiś sklep oglądam, to rezygnuję po prostu z tych rzeczy, bo stwierdzam tak, no ok, ale racjonalnie potrzebujesz tych butów, no nie, i ja na przykład nie mam dużo ubrań, nie mam dużo par butów, czy jakiś miliona szafek z kosmetykami, nie mam tego i tak samo nie kupuję miliona zabawek CC i jakieś 10 smyczy i tak dalej, więc też nie mam takiej potrzeby, żeby tak bardzo bardzo dokładnie monitorować te wydatki, ale mamy gdzieś tam jakiś plan przyszłościowy, więc wydaje mi się, że to mogło być fajne, żeby też wynaleźć takie rzeczy i takie wydatki, które gdzieś tam może jakoś lepiej zagospodarować, tak to ujmę. Więc wtedy może będę miała jakiś lepszy ogląd na sytuację. Natomiast na pewno nie są to wydatki rzędu, nie wiem, 150-300 zł miesięcznie, tylko raczej są to wydatki rzędu 1000, między 1000 a 2000 zł miesięcznie, nawet bym powiedziała, biorąc pod uwagę właśnie karmę, mięso, smaczki. Akurat teraz, w tym miesiącu, weterynarz, my byliśmy wiele razy u weterynarza, były kroplówki, były leki, no było tego sporo. Doszły suplementy, doszedł probiotyk, przez to, że po prostu miała antybiotykoterapię i doszło psie przedszkole, więc akurat no tak się złożyło, że tej kasy wydaliśmy więcej. Natomiast mamy teraz dwie szuflady zapchane smaczkami, więc ten zapas będzie, więc pewnie w następnym miesiącu, jeżeli nie będziemy mieć jakichś przygód zdrowotnych, tej kasy wydamy po prostu mniej, bo też mamy zapas karmy, więc to jest pewnie taka sinusoida, ale zawsze gdzieś tam ten zapas kasowy trzeba po prostu na tego psiaka mieć. Czy to normalne, że mężczyźni mniej dbają o podstawową higienę i porządek w toalecie? Moi drodzy złoci kochani, powiedzmy to sobie raz, bardzo głośno i wyraźnie, to jest nienormalne, to jest wręcz chore, żeby mężczyzna dbał mniej o higienę niż kobieta. O higienę w toalecie, żeby jakoś, nie wiem, był zwolniony z mycia rąk, ze sprzątania, z higieny swojego ciała. Nie ma po prostu takiej opcji w ogóle, żeby tak było. Natomiast ja wiem, skąd to się bierze. Pierwsza rzecz to, że pielęgnacja i tematy pielęgnacyjne wiąże się z dziewczynami, a co ty nie będziesz krem nakładał jak baba, grzebień to nie jest chwacetowi potrzebny, on się przyczesze po prostu ręką, już będzie załatwione. Nie, to są jakieś bzdury po prostu zrodzone przez leniwych, po prostu śmierdzących chłopów, którym się nic nie chce i którym ktoś wtłukł do głowy kijem, że dbanie o siebie i poświęcanie czasu na dbanie o swoją fizyczność i przestrzeń dookoła siebie to jest rola dziewcząt. I zagraża, robienie takich rzeczy zagraża ich męskości i nie wiem, poziomowi testosteronu w organizmie. Nie, kochani, to jest bzdura. To jest, jakbyście nie wiedzieli, to jest bzdura. Przed chwilą to właśnie wszystko wymyśliłam. Mamy wszyscy takie same ciała, w sensie, no po prostu, każdy z nas ma ciało, każdy z nas ma włosy, mniej albo bardziej gęste, mniej albo bardziej długie, każdy z nas ma, nie wiem, skórę, każdy z nas się poci. Każdy z nas się załatwia, więc powinniśmy w takim samym stopniu o siebie po prostu dbać. Wiadomo, że są osoby, które dbają o siebie bardzo, na zasadzie nakładają, wiecie, 7-etapową pielęgnację, milion kosmetyków na włosy, po prostu wiecie, różne rzeczy robią i to nie chodzi o to, żeby każdy też tak zaraz robił, ale chodzi o taką podstawową higienę, nie? O to, że właśnie na przykład dziewczyny myją dokładnie włosy, że nakładają na przykład odżywkę, że regularnie chodzą do fryzjera, że jedzą suplementy, które mają też pomóc właśnie w tej higienie, a facet, wiecie, umyje włosy żelem 3 w jednym, przeczesze palcami i już myślę, że jakby jest spoko, nie? Że jest załatwione. No nie, no już jakby na tyle się rozwinęliśmy cywilizacyjnie, że można tą higienę zadbać trochę lepiej niż tylko żelem 3 w jednym. Czy o higienę ogólnie, typu mycie rąk, dokładne czyszczenie paznokci, piłowanie, nie wiem, skórek, czy zadbanie o swoje pięty, żeby, wiecie, nie mieć jakichś takich nieapetycznych. Przede wszystkim powinno być tak, ogólnie chcecie mieć to wszystko, to miejcie. Ale jeżeli właśnie jest facet w związku z babeczką, która dba o siebie, która właśnie dba o higienę i ogarnia ten temat, a on jest po prostu, wiecie, brudasem, brzydkim, nie myjącym rąk po kupie, to coś jest naprawdę nie fajnie i nie halo, bo powinna być przynajmniej równość. Jeżeli jesteś brudasem, który nie myje rąk po kupie, to bądź z kimś, kto też nie myje rąk po kupie. A jeżeli ty myjesz ręce po kupie i twój partner tego nie robi, mimo dyskusji i mimo tego, że ty to robisz i jesteś inspiracją, to pakujemy, słuchajcie, swoje brylanty, bierzcienie, klejnoty, rubiny i idziemy po prostu jak najdalej stamtąd. Mój Kamil jest zaangażowany w tematy, słuchajcie, pielęgnacyjne. On się kąpie dłużej ode mnie, wiecie, czeka każdy zakamarek ciała czyści. Słuchajcie, ja sobie nie wyobrażam, że on wychodzi po prostu z kąpieli niedomyty. Że wiecie, że gdzieś mi śmierdzi, albo że on się nie wykąpie wieczorem, że nie zadba o tą higienę. Czy nie wiem, nie posprząta nigdy w domu, bo to też jest część dbania o higienę, że wiecie, w syfie po prostu nie siedzimy jak jakieś robaki pod ziemią, tylko że dbamy o to, żeby ten porządek jednak w miarę był zachowany. Wiadomo, bez szaleństw, bez przesady. ale żeby jednak było czysto. Więc ja sobie po prostu tego nie wyobrażam, dlaczego ja bym tylko to wszystko miała robić i wiecie, wypachnieć się, wykremować i tak dalej i godzić się na to, żeby się, nie wiem, przytulać i wchodzić w jakieś kontakty z kimś, kto tego nie robi i śmierdzi, jest spocony i robi jeszcze jakieś tam inne rzeczy. Mówię o sobie po prostu, bo wiem, że są różne sytuacje w życiu, czasami jesteśmy chorzy na przykład, mamy gorszy okres w życiu i na przykład nie mamy siły nawet, no różnie jest, wiadomo, ale ja mówię tak ogólnie, wiecie, o zdrowych ludziach, bez żadnych jakichś tam problemów, po prostu będących razem w związku, którzy albo to robią z lenistwa, albo dlatego, że ktoś ich nie nauczył, albo myślą, że a, to jest niemęskie, nie, żeby tam sobie paznokcie przepiłować i chodzą z takimi obgryzionymi na przykład, albo gdzieś tam zapuszczonymi. Wiadomo, też są różne zawody, w jakich pracujemy, ale na tyle, na ile jesteśmy w stanie zadbać o higienę, jakąś tam prezencję dla tej drugiej osoby, z którą jesteśmy, dla tej drugiej połówki, to powinniśmy po prostu zrobić. A porządek w toalecie, słuchajcie, gdzieś tam jakieś obsikane deski, jakieś narty zostawione, czy coś. Nie, po prostu ja naprawdę, mi się we mnie się budzi demon. Ja bym wzięła takiego delikwenta i wsadziła mu głowę w te siki. Naprawdę, wiecie, to może brzmi strasznie, ale na początku na pewno bym poprosiła, powiedziałam, zwróciłam mu uwagę na zasadzie, że to jest niefajne, to jest niekulturalne, nieładne. A później po prostu przeszłabym, słuchajcie, do rękoczynów. Nie, no śmieję się, ale no nie zgadzałam się na coś takiego i uważam to za całkowicie nienormalne. I powinniśmy już, nie powinniśmy się, dziewczęta, moje drogie kobiety, na to po prostu zgadzać. Na zasadzie tłumaczymy, po prostu nie zgadzamy się na to, nie akceptujemy tego, mają być takie i takie zasady, ma być czysto, bo inaczej po prostu mnie to brzydzi, ja nie chcę z tym obcować i tak dalej. Więc jeżeli tej drugiej osobie na tobie zależy, to naprawdę to jest tak prosta rzecz, żeby wyczyść toaletę, żeby ją wyszczotkować, żeby, nie wiem, rozpylić jakiś zapaszek ładny, że naprawdę jesteśmy w stanie to zrobić bez jakichś zbędnych, wiecie, poświęceń. Jakie wartościowe książki są godne polecenia? Jejku, tych książek jest, słuchajcie, mnóstwo. Lepiej czytać niż nie czytać, zdecydowanie, ale takie z brzegu. Ostatnio czytałam też z waszego polecenia świetną książkę, gdzie śpiewają raki. Jejku, ja ją pochłonęłam, jak babcię kocham, chyba w 2 dni. Normalnie nie mogłam się od niej oderwać. Ryczałam jak bóbr. Ale to było takie piękne. Słuchajcie, to było piękne przeżycie, bo ja już nie czytam takich książek, które są dla mnie takie toksycznie smutne. Ta książka była piękna, była wzruszająca, była napisana cudownym językiem. Wiem, że no tutaj tłumacz się postarał o to na pewno, żeby to też było tak ładnie przełożone, więc super. Później oglądam sobie też film na jej podstawie. Rewelacyjna książka. A z takich bardziej gdzieś tam lifestyle'owych, rozwojowych, no to też już Wam kilka razy polecałam. Wszechświat Cię wspiera. Super wartościowa książka, czy Atomowe nawyki na przykład. Ogólnie jest mnóstwo tych książek, naprawdę jest mnóstwo książek i warto, żeby cały czas jakąś tam gdzieś książkę mieć otwartą i czytać, bo szkoda aż nie skorzystać, słuchajcie, z tej wiedzy, doświadczeń, porad, inspiracji od innych osób. Aż żal po prostu nie skorzystać. Taka książka, która też mi dużo dała, jeżeli chodzi o zrozumienie świata ogólnie, który nas otacza, no to Factfulness na przykład, bardzo Wam polecam. I jedną książkę czytałam, bardzo fajną, o ciele ludzkim. Słuchajcie, już nie pamiętam teraz tytułu, kurczę, szkoda. Ale ogólnie ja bardzo lubię, słuchajcie, czytać takie książki właśnie jakieś tam biologiczne, o ciele, ostatnio o pieskach czytałam różne. Więc, no mówię, no, ja po prostu kocham książki, więc lepiej czytać niż nie czytać. Naprawdę zaufajcie, to tak ubogaca życie. No, czytanie książek, i to nie tylko właśnie jakichś rozwojowych, edukacyjnych i tak dalej, ale również fabularnych, takich dobrych książek fabularnych, nie jakieś gówna typu Rodzina Monet i inne tego typu ścierwa, tylko naprawdę fajnych książek. Nie mówię jakichś, wiecie, wypocinach po prostu przeintelektualizowanych. Nie, nie, po prostu właśnie takie jak książka, gdzie śpiewają raki, albo na przykład Życie Violet, czy z takich innych książek, które gdzieś mnie wzruszyły, nie były jakoś bardzo przeintelektualizowane i wymagające. To na przykład Tatiana i Aleksander, to są chyba 3 części, nie, a może 2, nie pamiętam. Z pięknych powieści, słuchajcie, jeszcze ja sobie tu zaglądnę, bo aż mnie teraz naszło, żeby Wam jeszcze kilka takich tytułów, wiecie, nie, edukacyjnych zdradzić, tylko że ja nigdy nie mam, słuchajcie, pamięci do tytułów, nigdy po prostu. A jeszcze z takich właśnie, to Partnerstwo Bliskości, to już też Wam wiele razy mówiłam, ale będę powtarzać, bo no, świetna książka. Wojny makowe bardzo mi się podobały. Koniec z Edim, też świetna książka. To ona akurat jest, z tego co pamiętam, chyba na Faktach. No naprawdę, tych książek jest mnóstwo i słuchajcie, czytanie takich książek po prostu sprawia, że my przeżywamy więcej niż jedno życie. Naprawdę, teraz czytam sobie pierwszy tom z Koła Czasu, oglądam sobie serial. Jejku, no rewelacyjny serial, po prostu no strasznie mi się podobał i teraz jest też drugi sezon i żałuję, że nie ma kolejnych, już tak bardzo oglądałam, ale stwierdziłam, dobra, przeczytam sobie książki, bo to jest na podstawie książek, w ogóle wszystkie najlepsze filmy i seriale są na podstawie książek i jestem zachwycona, to jest z 90 któregoś roku książka, taka typowa fantastyka przygodowa, tam się dzieje akcja powoli, jest ona po prostu przyjemna, na jesień teraz, no idealna, świetnie mi się to czyta i to mi za każdym razem, jak sięgam po taką książkę, daje takie poczucie, że żyjemy więcej niż jedno życie, po prostu, że my możemy być tą inną osobą i przeżyć, nabrać tych doświadczeń, nabrać tej pewności siebie, przeżyć, wiecie, te miłości, te romanse, te jakieś piękne chwile, gorsze chwile, trudne wyzwania i tak dalej. Wiadomo, że w mniejszym stopniu i tylko gdzieś tam w granicach naszej wyobraźni, ale tak zawsze gdzieś tam to widziałam. Martin Eden, a propos jeszcze z takich książek, no jest ich mnóstwo gdzieś tam, które mocniej, bardziej albo mniej mnie ukształtowały i mniejsze albo większe, może nie piętno, bo to takie negatywne słowo, ale taki ślad na mnie zostawiły i gdzieś tam mnie ukształtowały. Bardzo polecam czytanie, zawsze będę polecać. Co jak ma się okres, ale w ogóle brzuch nie boli, w dodatku okres jest 2-3 dni? Słuchajcie, pierwsze co pomyślałam, jak to przeczytałam, to, że zarąbiście i zazdroszczę. Ale druga sprawa, jakby racjonalnie podchodząc do rzeczy, składa się na to kilka czynników. Może być tak, że tak po prostu masz, że masz krótki okres i nie boli i to jest coś super. Natomiast to może być związane też z dorastaniem po prostu. Ten okres i cykl miesiączkowy będzie się stabilizował, gdzieś tam docierał. Jeżeli nie masz innych jakichś problemów zdrowotnych, jakby tak czy siak warto pójść do ginekologa i się badać i badać się regularnie. Natomiast jeżeli nie ma jakichś innych problemów zdrowotnych, dobre są wyniki krwi i tak dalej, to nie ma w tym totalnie nic złego. Jakby to nie jest tak, że okres ma boleć, wręcz przeciwnie, okres nie powinien boleć. Jak boli, to znaczy, że coś tam się dzieje i powinniśmy coś z tym zrobić. Powinniśmy, nie powinniśmy, bo nie zawsze po prostu wiemy. Coś o tym wiem, że nie zawsze wiem, jak sobie pomóc. Także nie, raczej by nie był to dla mnie powód do zmartwienia, gdybym tak miała. Co mam zrobić, żeby zdobyć chłopaka? Kochana, wstajesz rano, najlepiej jak o 5:00, jeszcze zanim się zrobi jasno. I zaczynasz 10-stopniową pielęgnację, następnie włos, fale, koniecznie fale, bo faceci lubią fale. Jeżeli jesteś brunetką, przefarbuj się na blond. Wiadomo, że blond lepiej przyciąga facetów. Nie, a tak całkowicie poważnie, to nie ma takiego czegoś, że zdobywamy faceta. Co to jest? Zdobyć to można medal po prostu w biegu na przełaj. Nie ma co na siłę, dziewczyny, ja to już wam będę powtarzać i chłopaki, nie ma co na siłę po prostu gnać za tym jedynym, za tą jedyną, bo wtedy wpadniemy w błoto po prostu. Wpadniemy w błoto, weźmiemy pierwsze, lepsze z brzegu, po prostu takie wygazowane, rozwodnione piwo zamiast jakiegoś, wiecie, prosecco po prostu dojrzewającego w brzozowej skrzyneczce oczadzonej lawendą, szałwią i po prostu jeszcze innymi jakimiś ziołami z ogrodu Bożej nadziei, czy Jezus Maria, poniosło mnie. A wracając, jeżeli chcemy wejść w zdrową relację, to znowu skupmy się po prostu na sobie. Nie szukajmy na siłę, nie zdobywajmy na siłę. Energia desperacji i takie desperackie poszukiwania naprawdę, zauważcie, przyniosło nam odwrotny efekt. Całkowicie odwrotny. Jak skupimy się na sobie, na swoim rozwoju, na swoich jakichś zainteresowaniach, na chodzenie w miejsca, w których realizujemy te swoje zainteresowania, to prędzej czy później wpadniemy na jakąś fajną, właśnie wartościową osobę, a jak będziemy szukać na siłę, to przyciągniemy red flagi. Naprawdę, lepiej tego nie robić. Jak nie bać się opinii rodziców? O kurczaki, to nie jest łatwe, nie bać się opinii rodziców, bo no, rodzice są bardzo ważnym punktem naszego życia i ogólnie nie powinno być tak, że my się boimy ich opinii. Natomiast większość z nas się boi, bo nie byliśmy idealnie wychowywani, albo może nie, że większość z nas się boi, ale ma takie, wiecie, nie czuje luzu w związku z tym, a powinno tak być, że jesteśmy ciekawi opinii rodziców, że zależy nam na niej, ale nie czujemy lęku, czy nie wiem, jakichś tam, wiecie, innych negatywnych rzeczy z tym związanych. Jest świetna książka, znowu rozbijamy się o książki, zaraz sobie, bo ja oczywiście nie pamiętam tytułu. Słuchajcie, ja tę książkę sobie przesłuchałam i ja ją poleciłam Kamilowi, ja już ją wiele razy też polecałam. Uwięzieni w słowach rodziców. Ona jest po prostu ta książka. Kamil stwierdził, że ta książka powinna być lekturą w szkole. Ja też tak uważam i myślę, że ona może akurat w tej kwestii mocno pomóc. A jeżeli to jest taki paniczny lęk przed opinią rodziców, no to znowu terapia, moim zdaniem terapia, bo Naprawdę rodzice potrafią nam zryć psychikę bardzo mocno. Jak dbać o związek na odległość? No tak jak o każdy inny związek, moim zdaniem. Czyli czas, zaangażowanie, bycie dla siebie miłym nawzajem, rozmowa, robienie jakichś drobnych przysług dla siebie, w zależności też od tego, co sprawia, że czujecie się kochani. Ja nigdy nie byłam w związku na odległość, wydaje mi się w ogóle to mega trudne i nie wiem, czy bym sobie z tym poradziła. To jakby też ciężko mi jest mówić, czy są jakieś różnice w dbaniu o związek tak na co dzień, czy na odległość. Na pewno jest trudniej dbać o związek na odległość, bo mamy ograniczone, że tak powiem, pole działania. Natomiast przede wszystkim właśnie ta rozmowa, poświęcanie czasu, to jest zawsze podstawa związku i podstawa dbania o ten związek. Kiedy warto iść do terapeuty? Zawsze. Naprawdę. Nie, no wydaje mi się, że zawsze. Zawsze jest jakiś powód, żeby iść. Nie, no tak naprawdę, kiedy czujesz taką potrzebę? Jeśli czujesz taką potrzebę, myślisz, że to by ci mogło pomóc, to idź. I to też nie jest tak z terapeutą, jak nie wiem, że pójdę na siłownię, to na pewno będzie to dla mnie. Nie, bo to też jakby terapeuci są różni, więc jeżeli pierwszy mi nie podpasował, ale czujesz, że i tak może terapia by mi pomogła, no to warto poszukać drugiego, trzeciego. Po prostu może jakieś inne podejście, jakiś trochę inny charakter człowieka, charyzma. Do nas przemówią i oczywiście w terapii nie ma nic złego, też nie musi być tak, że my zaraz będziemy przez pół roku chodzić, czy nie wiadomo ile, możemy czasami pójść na jedną, dwie sesje i też nam może super pomóc i coś tam nam przyjaśnić w życiu. Także zawsze jak o tym myślimy, idźmy, nie ma co odkładać. Ja sama, słuchajcie, się zastanawiam. Jak będę mieć więcej czasu, może i poczuję taką ochotę, że o... Bo na razie tak bardziej w kwestii ciekawostkowej się zastanawiałam, ale... Myślę, że mogło być to fajne. Na pewno mam w sobie jeszcze mnóstwo takich rzeczy, których gdzieś tam sama sobie nie przeprocesowałam i na pewno mogłoby to coś nowego, fajnego, ciekawego dodać, mam wrażenie, do życia. Jak w tych czasach znaleźć normalną pracę? Mam wrażenie, że wszystko w mojej okolicy jest dla mężczyzn. To miejsc, gdzie wymagają doświadczenia lub za granicę. Wysłane CV olewają. Przede wszystkim, moja droga kochana, do jakich ty miejsc wysyłasz to CV, skoro myślisz, że to są stanowiska dla mężczyzn? Albo stworzone dla mężczyzn. Bo to mnie zastanawia. To po pierwsze. Po drugie, że olewają CV. CV musi być fancy. Naprawdę, musi się wyróżniać po prostu spośród innych CV. Nie może to być, wiecie, z jakiegoś pierwszego, lepszego szablonu zrobione według jakiegoś poradnika z 2000 roku. Nie, musi być naprawdę fajnie dopracowane. Są teraz na pewno jakieś fajne poradniki na ten temat. Natomiast przede wszystkim początek pytania. Normalna praca. Czym dla ciebie jest normalna praca? Co to oznacza? Bo dla mnie nie ma czegoś takiego jak nienormalna praca. W sensie, co może być nienormalną pracą? I wiecie, w zależności od tego, gdzie aplikujemy, na jakie stanowisko, no to też takie przygotowujemy CV. Nie mamy jednego CV do wszystkich stanowisk świata, jakie istnieją i do wszystkich prac, tylko powinno być tak według sztuki, że jeżeli aplikujemy na jakieś stanowisko, to przygotowujemy sobie CV stricte pod to stanowisko, gdzieś tam jakiś list motywacyjny. Natomiast trzeba też pomyśleć o tym tak, że jakie ja mam umiejętności, jakie ja mam faktycznie, jaką ja mam charyzmę i ile ja jako ja jestem w stanie wygenerować zysków, żeby zarabiać kwotę X. To nie może być tak, że okej, ja skończyłam studia, no to mi się należy to, tamto i sramto. Nie, no bo takich osób z umiejętnościami takimi jest X na rynku. I teraz tak, dlaczego ty masz zarabiać wyższą kwotę? Albo najpierw nie masz przejść przez te wcześniejsze kroki kariery, przez te prostsze zawody z niższą pensją. No właśnie, trzeba sobie odpowiedzieć na to pytanie, czym ja się na tym rynku pracy wyróżnię? Co ja jestem w stanie zrobić inaczej? Co jestem w stanie zrobić ciekawiej? Jaką wartość ja po prostu prezentuję? I wykorzystać tą wartość, po prostu te swoje mocne strony. Bo każdy z nas je ma, każdy z nas jest w stanie robić coś dobrze, coś... na wysokim poziomie, tylko często właśnie jest tak, że my chcemy tych dróg na skróty, nie? Że my chcemy od razu jakieś cuda, a na wiele rzeczy trzeba zapracować. My jak obserwujemy efekt finalny, to nie widzimy tych wszystkich kroków, które były po drodze. Nie widzimy tej ciężkiej pracy, nie widzimy poświęceń, nie widzimy gdzieś tam zagryzania zębów, rezygnowania z różnych rzeczy, tylko widzimy od razu ten efekt finalny, czyli ktoś tam, nie wiem, jeździ fajnym samochodem, ma ładne mieszkanie, czy nie wiem, ma dużo czasu wolnego i tak dalej. No nie, no albo ktoś się urodził w bogatej rodzinie, albo na to po prostu zapracował. No nie ma nic pomiędzy, nie dzieją się jakieś, słuchajcie, cuda i nie spada nam to z nieba. A jeżeli nie wiesz, jakie są twoje mocne strony, to jest super test, który ja już w ogóle nie wiem, który raz też o tym mówię. I ja go muszę w końcu zrobić, test Gallupa. który naprawdę podobno pomaga właśnie ogarnąć się życiowo, sprawdzić, jakie się ma mocne strony i w którym kierunku najfajniej byłoby nam się skierować, żeby po prostu osiągnąć potencjalnie największe sukcesy. Czy chodzisz do kościoła i czy planujesz ślub kościelny? Nie, ja nie chodzę do kościoła i nie planuję ślubu kościelnego. Pewnie jak jest pytanie o kościół, to jest pytanie o kościół katolicki, bo tak często jest z katolikami, że zakładają, że kościół to kościół katolicki, więc tutaj też pewnie myślę, że o to chodzi, że chodzi o kościół katolicki. Nie, nie chodzę do kościoła, chociaż ja byłam kiedyś, słuchajcie, mocno związana z kręgami religijnymi, z młodzieżowymi takimi stowarzyszeniami religijnymi, typu gdzieś tam RAM, czyli Ruch Apostolstwa Młodzieży. I mam naprawdę kilka fajnych wspomnień z tym związanych, ale przede wszystkim z perspektywy rozwoju osobistego, z perspektywy pracy nad sobą i czasu widzę, jak bardzo toksyczne było to środowisko, jak bardzo psuło taki system wartości młodych osób, wbrew pozorom, nie? Bo teraz nie poczujcie się urażeni, że jesteście katolikami i tak dalej. Mówię tylko, kochani, i wyłącznie o moich doświadczeniach i o tym, na co ja trafiłam. No i właśnie wracając, psuło taki system wartości młodych osób, psuło samoocenę tych osób, napędzało spirale wstydu, takich różnych bardzo niefajnych zachowań, z których gdzieś tam później trzeba było wychodzić. Bardzo mocno też sekciarskie było to środowisko, przyciągało do siebie osoby skrzywdzone, przyciągało do siebie osoby, które gdzieś tam zamiast pomocy otrzymywały sztucznie stworzone jakieś zasady, niby mające wznieść te osoby na wyżyny duchowości, a było tak naprawdę wręcz przeciwnie. Ja, kochani, i znowu mówię, to jest tylko moje zdanie, ja uważam, że religia, jakakolwiek religia, zabija duchowość i religia jest po prostu drogą na skróty. Może oczywiście pięknie rozwinąć człowieka, ale są po prostu lepsze drogi do tego rozwoju duchowego. Natomiast no znowu, na czym nam zależy? Ja z kościołem nie jestem już w żaden sposób związana. Mam nadzieję, że prędko moja noga tam nie postanie. Bardzo też nie przepadam za retoryką księży. Słuchajcie, ja, kochani, się naprawdę nasłuchałam wielu kazań w swoim życiu. I to, co mnie najbardziej przeraża, to kazania na ślubach. To jest najpiękniejszy moment życia według religii katolickiej i wielu innych religii też. Dzieje się raz w życiu, więc naprawdę powinien być wyjątkowy. A księża potrafili tak, słuchajcie, jechać po bandzie. Ja wiem, że są super księża. Ja wiem, że są super księża. To tak jak są super lekarze i są do dupy lekarze. Zawód jak każdy inny dla mnie. Natomiast po prostu to wiecie, no człowiek się nastraja, nabiera jakichś tam doświadczeń i każdy gdzieś tam później przez pryzmat tych swoich doświadczeń będzie oceniał. Ja właśnie oceniam przez pryzmat swoich doświadczeń. I doświadczeń z bardzo, że tak powiem, z bardzo ze środka. Właśnie z tych grup młodzieżowych, z tych rekolekcji, wyjazdów itd. i tak dalej. I później z perspektywy pracy zawodowej, słuchania gdzieś tego z boku, w momencie, w którym z wiele tych rzeczy, tych traum z tym związanych już sobie przepracowałam. Sporo osób znam, które też gdzieś tam z takich głębszych zakamarków kościoła wyszło i musiało później te traumy leczyć, czy to na terapii, czy gdzieś tam własną pracą indywidualną. Więc nie, też zdecydowanie nie planuję ślubu kościelnego. Bardzo nie podoba mi się to, jak smutny jest ślub kościelny w obrządku katolickim, jak bardzo... To jest przepiękna, radosna chwila, a niestety w kościele katolickim wszystkie nabożeństwa, wszystkie jakieś takie celebracje święte i tak dalej są po prostu smutne, są przepełnione smutkiem, są przepełnione takim właśnie, takim ciężarem dużym. Ja tego nie rozumiem i uważam to za antyludzkie i po prostu nienaturalne dla nas, natomiast wiem, czemu to ma służyć. Ma to służyć przede wszystkim właśnie kontroli, bo znowu opiera się w większości to na wstydzie, na zawstydzaniu, na patriarchacie, a to wszystko służy kontroli. Kontroli, kontroli, kontroli. Wstyd to jest najsilniejsze narzędzie kontroli, pamiętajcie. I jeszcze raz to, kochani, podkreślę, to są moje doświadczenia, moje spostrzeżenia. Znam osoby, które są zaangażowanymi katolikami, są inteligentne, bystre, że tak powiem, no świetni ludzie, natomiast na tym polu się nie zgodzimy po prostu. I ja to całkowicie szanuję i też chciałabym, żebyście poszanowali moje zdanie, bo po prostu ono jest moje. Ja nikogo, kto gdzieś tam do kościoła chodzi, nie będę obrażać. Znam osoby gdzieś tam nawet publiczne, które regularnie chodzą do kościoła, praktykują. Ja uwielbiam, kocham oglądać, no po prostu rewelacje. Także no pod względem tak stricte do ludzi, którzy gdzieś tam chodzą, no ja nie mam żadnego problemu. To jest jakby wybór każdego z nas. Każdy z nas gdzieś tam dorasta do pewnych decyzji, odbiera świat w określony sposób. To nie jest jest też tak, że ja nie wierzę po prostu w żadną jakąś duchowość, wręcz przeciwnie, ja uważam, że właśnie bardzo mocno, odkąd odeszłam z kościoła, moja duchowość się rozwinęła, że jestem bardziej empatyczną osobą i względem siebie, i względem innych ludzi. Wiem, że nie jestem idealna, bo jestem zozą po prostu i cholerykiem, jakby pracuję nad tym. Natomiast akurat w moim przypadku to odejście od kościoła, od tych wszystkich zasad, tego wstydu bardzo, bardzo pomogło. Natomiast mówię, no dla każdego będzie służyło coś innego. Też ja patrzę na kościół katolicki teraz i ogólnie na religię z perspektywy mocno historii i tych zagrywek głów tych kościołów i grania na ludziach, więc jakby tak bardziej szerzej na całość, a nie tylko na zasadzie tak bardziej tradycyjnie i w takich mniej, że tak powiem, bardziej indywidualnych grupach i spostrzeżeniach, tylko bardziej, wiecie, globalnie, o, tak to ujmę. Czy lubicie kontakty z dziećmi? Słuchajcie, dla mnie dzieci są jak dorośli. W sensie wiem, że dziecko to dziecko, ale to nie jest tak, że ja ogólnie lubię dzieci, bo to tak jak powiedzieć, czy ja ogólnie lubię ludzi? No nie. Uważam, że mogą być super dzieci, uważam, że są dzieci, z którymi bym się po prostu nie dogadała na takiej zasadzie. Natomiast ja nie jestem taką osobą, która gdzieś tam, nie wiem, jak widzi dziecko, to ojejku, jaki słodki chłopiec, jaka słodka dziewczynka. Nie, nie jestem taką osobą, nie reaguję tak na dzieci, nie pcham się do dzieci, nie mam jakichś takich macierzyńskich instynktów. Ja po prostu traktuję dzieci jako myślące, inteligentne osoby, które często przewyższają zdecydowanie inteligencją osoby dorosłe. Po prostu nam to już tylko szare komórki umierają, a dzieci się rozwijają, nastolatki, młodzież. Także ja zawsze będę po prostu stała i za dziećmi, za młodzieżą murem i częściej pewnie będę skłonna wziąć stronę właśnie dziecka czy właśnie osoby młodej, nastoletniej niż osoby dorosłej. Natomiast nie mam takich jakichś zapędów dziecięcych, że ojejku, to bym lulała, wiecie, kołysankę śpiewała, czy tam karmiła, czy coś w tym stylu. Nie, nie mam czegoś takiego. I też bym nie powiedziała, że nie lubię dzieci. No nie lubię tego chaosu, który dzieci potrafią stworzyć. Jak tam jest 5 dzieci, one biegają, wiecie, gdzieś tam się drą, czy coś. Ale tak samo mogą stworzyć taki chaos dorośli ludzie. Ja po prostu nie lubię chaosu. Lubię, wiecie, gdzieś tam spokój, porządek. Nie lubię rozdartych osób też za bardzo, chociaż sama też jestem taką osobą dość ekspresyjną i gdzieś tam też ten mój głos jest raczej pewnie taki donośny, ale staram się nie przytłaczać po prostu, wiadomo, jakby jak przychodzi do takich sytuacji, wiecie, społecznych, nie? Staram się w miarę możliwości nie przytłaczać, bo wiem, że też sama nie lubię być przytłaczana. A dzieci często w stadzie tak działają po prostu na ludzi. No ale znowu, tak jak mówię, no a dorośli, nie? Gdzieś tam, wiecie, wujki na weselu czy coś w tym stylu. Ale jeżeli pytasz o takie właśnie przedszkolankowe zapędy, to nie. Ja też nie miałam w życiu, powiem wam szczerze, kontaktów z dziećmi praktycznie w ogóle. Ja nie miałam małych dzieci w rodzinie. U nas wszyscy gdzieś tam kuzyni mieli, czy znajomi rodziców dzieci w takim naszym wieku, więc z takimi młodszymi dziećmi nie miałam kontaktu. Teraz dosłownie w mojej rodzinie jest jedno malutkie dziecko, chłopczyk, ale też no rzadko się z nim widuje, więc no też nie mam takiego kontaktu. Dosłownie może z raz, dwa się opiekowałam jakimiś dziećmi. I też nie wspominam tego dobrze. Wydaje mi się, że są osoby, które po prostu gdzieś tam mają większe takie predyspozycje naturalne do tego, żeby dobrze z tymi dziećmi się dogadywać, gdzieś tam wyczuwać ich potrzeby i tak dalej. Ja raczej bardziej z tymi starszymi dziećmi się byłam w stanie dogadać, takimi, wiecie, co już mówią, co kumają czacze, co się nie osmarkują, nie osikują. Chociaż też nie uważam tego za fujskie, uważam, że to jest normalny, wiecie, etap rozwoju człowieka. I kolejne pytanie z tym związane. Czy chciałabyś mieć dzieci? Jeśli tak, to kiedy? No i właśnie ja raczej nie chciałabym mieć dzieci. Wiem, że to tak nie powinno się mówić na całe życie, bo że to się podobno może zmienić, ale jestem raczej pewna, że to się nie wydarzy. Nie mówię nigdy, bo no właśnie, to może być tak, że nagle przyjdzie ten dzień i coś tam, zegar biologiczny gdzieś tam mi zastuka w głowę i powie, o jednak te dzieci. Na ten moment totalnie tego nie widzę. Nie czuję się na siłach po prostu, żeby taką odpowiedzialność udźwignąć. Nie widzę sensu w tym, po prostu. Nie wiem, jaki ma to sens, żebym się rozmnażała. I nie chodzi mi teraz o to, żeby też znowu umniejszać rodzicom, komukolwiek. Nie, broń mnie, Panie Boże, obiema rękami i nogami. Chodzi mi po prostu, że ja sama nie widzę w tym sensu. Ja nie widzę potrzeby takiej, żeby, nie wiem, to chodzić w tej ciąży, później to dzieciątko gdzieś tam tulić, pielęgnować, patrzeć, jak ono dorasta. Nie widzę w tym po prostu żadnego sensu. Osobiście. Wiem, że może to być cudowna przygoda dla wielu osób i że są osoby, które to macierzyństwo i tacierzyństwo, no, angażują się naprawdę świetnie i wychowują cudownych ludzi, którzy zmieniają nasz świat. Ale ja nie wiem, nie czuję się nad tym taką osobą, która by mogła wychować takiego człowieka w pełni, wiecie, szczęśliwego i zdrowego. Wiem, że nie da się też jakby stuprocentowo bezbłędnie tego rodzicielstwa przeprowadzić, że jakby to jest niemożliwe, to jest, tam jest za dużo losowych czynników po drodze, ale no wiecie, o co chodzi. Nie chciałam po prostu spieprzyć sprawy, nie? Za poważna. Za poważna jest to sprawa, żeby po prostu tak sobie zadecydować o niej, nie? Także zobaczymy za, nie wiem, 10 lat może, chociaż wtedy to już pewnie będzie dla mnie za późno. Trudno. Żałować na pewno nie będę, bo skupiam się na innych rzeczach. A może będę, z drugiej strony w sumie nie wiem, może będę żałować. Ale słuchajcie, ja wolę żałować, że się nie zdecydowałam na dziecko, niż żałować, że się zdecydowałam, bo tego bym sobie po prostu nie wybaczyła. Jakby wiem, że tam baby blues i te tematy, ale wiecie, tak naprawdę żałować, na takiej zasadzie, że naprawdę żałuję, to wolę żałować, że się nie zdecydowałam, niż że po prostu sprowadziłam na ten świat człowieka, który nie jest w pełni chciany na tym świecie. Także, że faktycznie, że o niego chodziło, czy tam o nią, nie? Na takiej zasadzie. Czy polecasz jakieś świeczki? Kochani, oczywiście, że polecam. Świeczki spali się. Przepięknie pachną. Rewelacja, słuchajcie, rewelacja. I z Jusza też sobie zamawiałam. Też fajne kompozycje zapachowe. Sojowe świeczki, jedne i drugie. I bardzo ładnie wyglądają przy okazji. Także naprawdę polecam obie polskie marki. Ale ostatnio dostałam, słuchajcie, w prezencie z Sephory świeczkę. Łód coś tam, coś tam. Ona ma taki niby kominek, przypominać. Raz, że ona pachnie zawaliście, zarobi się ta świeczka pachnie i jeszcze ona faktycznie, tam jest ląd drewniany, taki na X-a i on wydaje dźwięki kominka. No dla mnie rewelacja, ja miałam zawsze w domu kominek. Kominek mi się tak, wiecie, kojarzy super z takim cozy wieczorem właśnie. Także bardzo fajna, ale ogólnie jak sobie gdzieś tam spotkam się z opiniami, to że te świeczki właśnie z tej marki, Wood tam coś tam, to, że one są po prostu overpriced, bo że wszystkie świeczki z tym lądem drewnianym, że wydają taki dźwięk. Słuchajcie, nie wiem, bo ja nie miałam takiej świeczki z drewnianym lądem. Na pewno jest takim na krzyż, więc to jest pierwsza, z którą się tak spotkałam, która taki dźwięk wydawała, więc to mi się bardzo spodobało, ale w ogóle powiem wam ciekawostkę, ja swego czasu robiłam świeczki. W sensie nie jakoś profesjonalnie, czy coś w tym stylu, nie, wiecie, nakupowałam sobie wosk sojowy, pszczeli, olejków eterycznych, wiecie, knotów, jakichś tam słoiczków. Słoiczków nie kupowałam, miałam nakolekcjonowane. I robiłam, słuchajcie, porozdawałam po całej rodzinie. Kamila mama była zachwycona z mojej świeczki. Przeciwieństwie do moich rodziców, którzy mój tato do tej pory moje świeczki nie odpakował. Małe świeczki jeszcze spoko. One się nawet wypaliły i ładnie pachniały. Ale słuchajcie, duże świeczki, katastrofa. One się mi, wiecie, tunelowały mi do środka, w sensie wypalały się równomiernie. No po prostu trudno. Była to zajawka, jak wiele innych moich zajawek. Na chwilę po prostu wszystkie informacje, kiedy dałam radę przetworzyć, to przetworzyłam, robiłam te świeczki, a później mi się mana w tym temacie wyczerpała i temat porzuciłam. Także był też taki epizod świeczkowy w moim życiu. Kocham świeczki. Ja po prostu kocham świeczki. Mogłam non-stop je palić, tylko że zaczyna mnie szybko głowa boleć. Nawet takich naturalnych właśnie sojowych świeczek. Może nie, że głowa boleć, ale taka jestem przytłoczona po prostu i też wtedy lubię sobie wywietrzyć. Ale to też jest bardzo przyjemny proces. Zagrzać, zapalić świeczkę, wywietrzyć. Jak nie przejmować się opinią innych? No ja widzę, że ktoś tutaj nie uważa. Kochani, moi drodzy, słuchajcie, jest cały odcinek o tym. Jest cały odcinek o tym i to być może jest pierwszy odcinek tego podcastu w ogóle w historii. Więc proszę się cofnąć w historii naszej tutaj i posłuchać pierwszy odcinek. Jak poradzić sobie po rozstaniu 4-letniego związku? Kochamy się, ale ten związek dłużej nie miałby sensu. Przede wszystkim to jest bardzo trudne na pewno. To jest na pewno bardzo trudne. 4 lata to jest kawał czasu. Jeszcze jak dodajesz do tego, że się właśnie kochacie, ale uważacie, że nie ma to sensu dalej, no to słuchaj, ja bym się skupiła znowu na sobie przede wszystkim. Na własnym rozwoju. To zawsze będzie leczyło. Zawsze. Natomiast nie zawsze będzie tak, że od razu będziemy mieć na to siłę. Więc jeżeli czujesz, że musisz się wypłakać, że musisz się zregenerować, zakopać pod kocem, zajeść nawet te smutki, to moim zdaniem to jest okej. Okay. To moim zdaniem to jest okej, to jest po prostu proces przeżywania żałoby i jak poczujesz impuls do tego, żeby już zacząć działać, to wtedy po prostu go with the flow, nie? A wcześniej dać sobie czas, właśnie świeczuszki, kąpiele gorące, czy prysznic, czy odpoczynek, po prostu jak najwięcej odpoczynku, spędzania czasu nawet samej ze sobą. Dać sobie po prostu czas, dać sobie czas, jakkolwiek oklepaniem to nie zabrzmiało, będzie leczył rany po prostu. I nie robić sobie wyrzutów sumienia, że płaczesz, że przeżywasz. Po prostu przeżyć. Właśnie wyrzucić te wszystkie emocje z siebie. Nie kisić ich w sobie, bo to będzie po prostu się później ciągnęło latami. Tylko wyrzucić jak najwięcej. Jak reagować, gdy ktoś jest dla nas irytujący, nie chcemy się z kimś przyjaźnić, ale i tak musimy spędzać razem dużo czasu, bo na przykład razem studiujemy. Kurczę. ja jestem już po prostu takim odludkiem i mam tak takie sytuacje, że aż ciężko mi sobie to wyobrazić. Spróbuję sobie przypomnieć taką sytuację ze szkoły. Dziwne to jest dla mnie, bo nawet gdzieś tam w klasie, w szkole, nie miałam takiej sytuacji, że musiałam z kimś tak spędzać czas. No wiadomo, no siedzieć w tym samym pomieszczeniu, no to okej, ale czy to było jakieś takie męczące? Nie. Bardziej męczące było jakieś takie faktycznie spędzanie razem czasu. Chyba, że ta osoba jest tak irytująca, że nawet wysiedzieć w jednym pomieszczeniu nie jesteś w stanie. No to wtedy pytanie, co jest tak naprawdę problemem? Czy ta osoba, czy coś w tobie jest takiego, że sprawia, że ta osoba ci irytuje? Może jej jakieś zachowania, które jakby nie do końca są złe oficjalnie, tylko gdzieś tam w tobie coś siedzi, nie? Na takiej zasadzie. Ale jak nie chcemy z kimś spędzać dużo czasu, ale ta osoba na przykład za nami łazi, czy coś, to ja bym powiedziała, wiecie, nie po chamsku, nie jakoś złośliwie, czy coś, tylko słuchaj, czuję, że się nie dogadujemy. Wiesz, że jakoś tak nie do końca między nami to gra. Co powinno grać? No wiecie, swoimi słowami to trzeba powiedzieć. I po prostu zasugerować tej osobie, powiedzieć, że no nie chcesz spędzać tego czasu, bo coś tam, nie? Ładnie, kulturalnie. A jak to nie przemówi, no to już nie wiem, co można zrobić w takiej sytuacji. Raczej powinno to zadziałać, chyba że mamy do czynienia z jakimś stalkerem albo stalkerką. A jeżeli to jest po prostu osoba, która gdzieś tam się kręci w naszym otoczeniu, no to słuchajcie, tak będzie przez całe życie. To nie jest tak, że wszyscy ludzie, jakich spotkamy na naszej drodze, czy to później w pracy, czy w jakichś grupach społecznych, nie wiem, na kole mam, czy na jodze, czy gdzieś tam, będzie nas wprawiało super nastrój, nie będziemy się w ogóle irytować i będą ci ludzie mieli same super cechy. No nie, no też musimy jakby zrozumieć, że jesteśmy częścią społeczeństwa i tutaj każdy ma swoje miejsce i różni ludzie tutaj będą i nie każdy będzie nam pasował, więc to znowu praca po prostu nad sobą. Czy to jest faktycznie takie ważne, żebyśmy każdego lubili, żeby każdy był dla nas super? Nie, po prostu skupmy się na sobie, róbmy swoje i też nie... No wiadomo, to zależy od konkretnej tej sytuacji, ale jeżeli tak po prostu jest, że kogoś nie lubimy, no to odcinamy się, skupiamy na sobie. Nie musimy jeść kanapki po prostu na przerwie z tą osobą i nie wiem, gdzieś tam wychodzić z nią na pizzę, na piwo czy na coś jeszcze. Po prostu możemy poza tym czasem, który musimy koniecznie spędzić razem, to później spędzać go oddzielnie. A jeżeli tak całkowicie nie jesteśmy w stanie, bo akurat tylko ta jedna osoba nas irytuje, zmienić środowisko. Przenieść się do innej grupy na studiach, zmienić pracę, zmienić dział w pracy, zmienić, nie wiem, filię, miejsce zamieszkania, cokolwiek. Jeżeli tak bardzo to jest dla nas, wiecie, męczące, nie? Jak przestać wstydzić się siebie i zagadać do kolegi ze studiów, który wpadł ci w oko? Jak najszybciej. Koniec mojej porady. W tej kwestii nie, naprawdę, jak najszybciej. Słuchaj, zawsze w takiej sytuacji stresowej, a mam ich sporo, bo czasami nawet kuriozalne rzeczy mnie stresują i dziwić się, że pies zestresowany, jak ja taka zestresowana jestem, to sobie myślę tak, jaka najgorsza sytuacja może się wydarzyć w danym momencie? Jaka najgorsza? No co, podejrzanego, on powie, że nie jest zainteresowany. Jeżeli od razu będziesz chciała się umówić, a zawsze można jakoś podchody, wiecie, romantyczne zrobić. Nie, no to najgorsze, co nie może spotkać się po prostu, że on powie, że nie jest zainteresowany. I zarąbiście, bo słuchaj, nie będziesz traciła czasu na dalsze gdybanie pod kołdrą wieczorami. Ojejku, jakby on mnie tak pocałował w pełni księżyca, po prostu jak nad nami będzie miliony gwiazd. Nie będziesz na to tracić czasu. Po prostu będzie wiedziała, że nie zagrało, dobra, szukamy innego. Znaczy nie szukamy, tylko po prostu przyjdzie do nas, nie? Więc nic nie tracisz, to nawet jak tracisz, to nic nie tracisz w takiej sytuacji, a wstydzić się siebie, no praca nad sobą, po prostu zawsze praca nad sobą, rozwój siebie, ulepszanie, wiadomo, w spoko sposób, wiecie, z szacunkiem na siebie, z miłością i z przestrzenią na relaks, ale po prostu praca i praca nad sobą i zawsze będą takie, wiecie, że się będziemy wstydzić, a bo coś tutaj robimy głupio, albo nie tak jak wszyscy, albo ma jakieś odklejki, no każdy z nas to ma, słuchajcie, każdy z nas to ma i czym bardziej jak wchodzimy później z kimś w relację i w związek, to wiemy, że tego jest po prostu więcej i więcej. Czasami nawet się nie chcieliśmy do czegoś dokopać, ale już po prostu dno się odkleiło i już się dowiedzieliśmy i już się nie odedowiemy się tego, słuchajcie. No więc moim zdaniem jak najszybciej. Kochana, jak najszybciej daj znać, czy coś z tego wyszło, czy po prostu jakaś lepsza partia na ciebie czeka. Bo to też trzeba tak o tym myśleć, słuchajcie. I kochani, już tutaj słowem zakończenia, bo znowu mnie zagadaliście, już po prostu chrypnę tutaj. Herbata to mi się zimna 3 razy już odrobiła. Ostatnie kluczowe pytanie, które tutaj pięknie to wszystko zamknie i podsumuje. Który ketchup jest najlepszy? Czas rozstrzygnąć odwieczną wojnę. Kochani, ketchupów jest tak dużo... jak dużo jest ludzi na świecie. Nie no, to był żart, no to chyba w to nie uwierzyliście. Nie no, keczupy jest naprawdę dużo, keczupy są różne, bo pomidory są różne, receptury są różne. Dla mnie zawsze najlepszy, najpyszniejszy, używam do moich tajnych sosów, jest keczup Kotlin pikantny. Łagodny też ujdzie, ale pikantny wolę. Bo on nie jest taki pikantny, pikantny. Ale na przykład moi rodzice zawsze pudliszki. Zawsze keczup pudliszki. On też jest spoko, nie? To nie jest tak, że nie zjem innego keczupu niż Kotlin. Ale Kotlin to jest moja topka. Słuchajcie, piszcie, jakie są wasze ulubione keczupy. Nie interesuje mnie, który zdrowszy, który nie, że ten lepszy, tamten lepszy. Nie, który jest wasz ulubiony. Nie, który jest lepszy, kochani. Bo dla mnie lepszy jest Kotlin. Dla ciebie będzie Włocławek, a dla kogoś jeszcze Marty Renty, czy tam inny Martex. Każdy ma swój ulubiony keczup, moi drodzy złoci. Więc ja tutaj bym nie rozstrzygała wojny, bo to nie jest żadna wojna, to tak jakby rozstrzygać wojny o majonez. Nie ma takich wojen, to my sobie gdzieś tam w głowie tworzymy, kochani. Dajmy ludziom, dajmy każdemu jeść taki keczup, jaki chce i sami jedzmy taki keczup, jaki chcemy, w ilościach, jakich chcemy, a jak nie lubicie keczupu, tak jak na przykład mój brat nie lubi keczupu, to nie jedzcie keczupu, jecie wtedy parówkę z majonezem po prostu, czy tam z musztardą. Ja kocham musztardę swoją drogą, musztardę... Pyszotka, szczególnie miodowa. Piszcie, kochani, jak wam się podobała taka luźna pogawędka, czy robić ich więcej, czy raczej trzymać jakichś konkretnych tematów, jeśli tak, to jakich. Cieszę się, że byliście tu razem ze mną, że miło sobie spędziliśmy czas przy kawce, herbatce i innych ciasteczkach i mam nadzieję, że słyszymy się w kolejnym odcinku. To już wszystko na dzisiaj, na razie, pa!